Chwała niech będzie Panu Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tydzień temu mówiliśmy sobie o doświadczeniach, o tym, co nas pali, o tym, co nas obciąża, ale o tym również, że Bóg wykorzystuje to wszystko do tego, aby kształtować naszą wiarę. Mówiliśmy sobie o wierze, która jest cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. I dzisiaj chciałbym też trochę powiedzieć na temat wiary. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, prawda? I zadałem takie pytanie, jaka jest Twoja i moja wiara? Wiara to nie jest coś takiego, jakaś, tak jak określona suma pieniędzy, którą Pan Bóg komuś daje i ktoś to ma, prawda? I myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza wiara podlega różnym wahaniom, różnym naciskom i różnie z tą wiarą bywa też, prawda? Mówimy czy myślimy o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jestem wierzącym człowiekiem. Co możemy powiedzieć o wierze? Ale nie o wierze w znaczeniu, że nasza wiara jest w znaczeniu denominacja czy kościół, ale o mojej osobistej wierze w Jezusa Chrystusa. Dlatego, że kiedy Jezus przyjdzie, to On się nie będzie pytał, do jakiego kościoła należymy. On się nie będzie pytał, ilu osobom Ewangelię zwiastowaliśmy. On się nie będzie pytał, jaką służbę masz w kościele. On się nie będzie pytał, jak długo jesteś członkiem jakiegoś zboru. On się nie będzie pytał, czy przyjąłeś chrzest w tym kościele, czy w innym. On się będzie pytał, czy on będzie patrzył tylko na jedną rzecz. Pan Jezus powiedział, że kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, to czy znajdzie wiarę na ziemi. I mu nie chodziło o ten świat, tak zwany, byśmy powiedzieli, no ten w znaczeniu takim potocznym. Bo ten świat jest niewierzący. Jezus nie będzie szukał wiary gdzieś tam, gdzie jej nie ma i nigdy nie było. I nigdy nie będzie. Jezus będzie szukał wiary wśród swoich, tych, którzy nazywają siebie wierzącymi. Dlatego w Bożym Słowie znajdujemy takie miejsca, na przykład nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, prawda? Możemy powiedzieć inaczej, nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, jest człowiekiem wierzącym. Nie każdy, kto chodzi do kościoła, jest wierzący. Nie każdy, kto czyta Biblię, jest wierzący, prawda? Nie o to tutaj chodzi. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. 11 rozdział do Hebrajczyków, przeczytamy sobie kilka wersetów z tego fragmentu. One mówią o wierze. I Jezus, kiedy chodził ze swoimi uczniami, zwracał uwagę na wiarę. Jezus patrzył na wiarę ludzi, którzy Go otaczali. Jezus czasami był pod wrażeniem, prawda? Kiedy powiedział, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. To było coś, czym można było zaimponować Jezusowi, prawda? A jednocześnie do tego wyrywnego ucznia Piotra, który przeszedł po wodzie tam kilka kroków, ale w końcu ta rzeczywistość go tak przestraszyła, przeraziła. Co Jezus powiedział, kiedy go uratował? O małowierny, dlaczego zwątpiłeś, prawda? Czyli Jezus jakby patrzy i to jest coś, co znajduje się pod taką szczególną jakby obserwacją Boga. kiedy patrzy na nas, to patrzy, czy jest zainteresowany głównie nie naszymi sukcesami w takiej czy innej dziedzinie, ale naszą wiarą. I wiara jest czymś takim, co jest, bym powiedział, co zostało nam dane przez Boga, tak, bo wiara jest darem. Boże Słowo mówi, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, ale my jesteśmy szafarzami tej wiary. My mamy wpływ na naszą wiarę. To trochę tak, jakby ktoś dał nam jakąś roślinę, prawda? Czasami dajemy komuś w prezencie roślinę. Jeśli on nie będzie o tą roślinę dbał, chociaż ona na początku jest piękna i wspaniała, to ona uschnie, prawda? Ona zmarnieje. Dlatego Jezus Chrystus mówi o trwaniu, prawda? O czerpaniu tej siły z Niego, ale wiecie, do tego potrzebna jest nasza wola, nasz wysiłek, nasze zabieganie o to. My mamy być zainteresowani. Nasza wiara może wzrastać, a może maleć, prawda? Są rzeczy, które budują naszą wiarę, a są rzeczy, które osłabiają naszą wiarę, prawda? Boże Słowo mówi o tym, że mamy się budować w dom duchowy, ale Boże Słowo też mówi o ludziach słabych w wierze. Boże Słowo mówi o zgorszeniach, prawda? To uderza w tą taką najważniejszą rzecz, którą mamy. Jeśli chodzi o relację z Bogiem, tą wiarę. Wiara jest tą ręką, którą wyciągamy do Boga i którą bierzemy to, co On chce nam dać. I przeczytamy sobie kilka wersetów z tego 11 rozdziału. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. To, co było chlubnym świadectwem tych przodków, o których mówi tutaj Boże Słowo, to nie to, że byli, nie wiem, królami, władcami, wojownikami, dokonali wielkich, wspaniałych czynów, ale to chlubne świadectwo, które oni zostawili po sobie. I powiem tak, to chlubne świadectwo, które ty możesz zostawić po sobie, to nie są jakieś te sukcesy w znaczeniu tego świata, te osiągnięcia w jakichś dziedzinach różnych, chociaż możemy być z nich dumni i jesteśmy, i ja nie mówię, żeby nie dążyć do jakichś takich sukcesów w tym wymiarze ludzkim, ale to, co jest chlubnym świadectwem, co może być, które pozostawisz swoim dzieciom, swoim wnukom, swoim znajomym, to jest właśnie wiara. Twoja wiara. Twoja i moja wiara. To jest to, o co warto zabiegać i to jest to, co warto po sobie zostawić. Apostoł Paweł w jednym z listów mówi: pamiętajcie nawodzów waszych i rozpatrując koniec ich życia, co macie robić? Naśladujcie wiarę ich. Wiarę. Nie upadki, nie jakieś takie słabe momenty, które każdemu człowiekowi się przydarzają, ale wiara. Wiara to jest coś, na co mamy patrzeć, jeśli chodzi o innych ludzi. Kiedy patrzymy, no nie wiem, na Dawida, wiemy, że miał gorsze momenty w swoim życiu, prawda? Ale my znamy go. Czy to, co robi na nas wrażenie i to, co my chcielibyśmy też naśladować, to jest jego wiara, prawda? I takich ludzi w Bożym Słowie jest więcej. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli tak, albo masz wiarę i się podobasz Bogu. Im większą masz wiarę, im mocniejszą, tym, tak można powiedzieć, prawda? Tym większe wrażenie to robi na Panu Bogu, tak bym to powiedział. A jeśli nie masz wiary, to wszystko, co robisz, to, co apostoł Paweł też mówi w 13 rozdziale do Koryntian, bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie można. To jest niemożliwe. I dalej będziemy czytać, kiedy przeczytamy ten fragment, będziemy czytać: przez wiarę zbudował Noe, przez wiarę usłuchał Abraham, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. I wszyscy ci ludzie, o których będziemy czytali tutaj w tym rozdziale, to wszystko, co czytamy, przez wiarę. Przez wiarę Mojżesz, przez wiarę Józef, przez wiarę Rahab i tak dalej. Wszyscy ci ludzie, to, co o nich mówi Biblia, mówi przez wiarę. Fragment zatytułowany Bohaterowie wiary. W Nowym Testamencie też znajdujemy takie zwroty, na przykład kiedy Jezus mówi: wiara twoja uzdrowiła cię. Przecież to Jezus uzdrowił tą osobę, prawda? A tutaj czytamy, czy Jezus mówi: wiara twoja uzdrowiła cię. Czytamy w Bożym Słowie, że mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Myślę, że wszyscy mówimy, myślimy i jesteśmy też w znakomitej większości ludźmi wierzącymi w takim biblijnym znaczeniu. Ale zadam to pytanie. Jaka jest twoja wiara, bracie i siostro, przyjacielu? Skoro przyszedłeś tutaj, to jesteś człowiekiem wierzącym, tak przynajmniej o sobie myślisz. Ale jaka ta wiara jest? Wiecie, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli: ja mam samochód. Bardzo szerokie pojęcie, bardzo ogólne. Ale można mieć jakiś fajny samochód, nowy samochód, a można mieć taki samochód już 10, 15, 20-letni, który ledwo tam się wlecze, prawda, i strach do niego wsiąść i jechać. Ja mam samochód i ktoś też ma samochód, prawda? Ty masz wiarę, ja mam wiarę. Myślę, że ważną rzeczą jest, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie: jaka ta moja wiara jest? Jaka ona jest? Czy to jest taka, no właśnie, jaka ta wiara jest? I na czym polega ta moja wiara? Czy to jest coś, co jest takim dodatkiem do mojego życia? Czy to jest treścią mojego życia? Myślę, że rozumiemy te znaczenia, prawda? Wiara może być dodatkiem do życia. Wiecie, taką możemy traktować jak taką kartę bankomatową. Jak nam zabraknie gotówki, to ją wyciągamy z portfela, wkładamy do bankomatu, wystukujemy PIN i bierzemy pieniądze, które nam są potrzebne akurat w danym momencie. A przez cały tydzień czy przez kilka dni w ogóle nie pamiętamy, nie zastanawiamy się, że ona tam jest. Mamy ją w takiej rezerwie. I tak samo możemy traktować Pana Boga. Możemy żyć sobie szczęśliwym, beztroskim życiem aż do momentu, kiedy coś się wydarzy. I wtedy sobie przypominam: no przecież jest Pan Bóg. Trzeba wystukać ten PIN, pomodlić się i może Pan Bóg coś tam zrobi w mojej sprawie. A jak Pan Bóg załatwi tą sprawę, to zapominamy, odkładamy go do portfela, kładziemy na półkę i znowu nam nie jest potrzebny. Albo możemy być ludźmi, którzy żyją cały czas, 24 godziny na dobę. Są ludźmi wierzącymi. Poczynając od samego rana, jak wstaną, otworzą swoje oczy, żyją wiarą, kierują się wiarą. I chciałbym, żebyśmy może zobaczyli takich kilka przykładów z Bożego Słowa. Nie będziemy czytać, myślę, że znamy, to będą znane osoby, które mamy w naszej pamięci, w naszych umysłach. Jedną z osób, o których tutaj jest wspomniane, jest napisane: przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. I co? Co zrobił? I wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Można by było powiedzieć, że to nie było zbyt mądre z jego strony, prawda? 75-letni starszy człowiek, mający dom, ustatkowane życie, nagle pod wpływem impulsu tego, co tam Pan Bóg do niego powiedział, nie wiemy, w jaki sposób to się odbyło, wszystko zostawia, bierze namioty, cały swój dobytek i idzie, nawet nie wie gdzie, prawda? Czy Abraham miał wiarę? Czy Abraham miał wiarę? Miał wiarę, prawda? Trzeba mieć wiarę, żeby zdobyć się na taki krok. Biblia o nim mówi, że kiedy Pan Bóg do niego powiedział, że będzie miał syna, a miał już, był w poważnym wieku, tak to powiedzmy. I Sara też była w poważnym wieku. Ludzie w takim wieku nie miewają dzieci z przyczyn biologicznych, prawda? Abraham uwierzył Panu Bogu. Uwierzył. Wbrew temu, co widziały jego oczy, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew logice, to było niemożliwe, ale skoro Bóg tak powiedział, to on uwierzył. I myślę, że no, Abraham jest nazwany ojcem wiary, prawda? To jest dla nas przykład wiary. My mówimy o sobie, że jesteśmy dziećmi Abrahama, że mamy tą wiarę abrahamową, prawda? I dobrze by było, gdybyśmy mieli właśnie taką wiarę, że kiedy czytamy Boże Słowo, słuchamy Bożego Słowa, kiedy Bóg do nas przemawia i mówi do nas coś, to my nie zadajemy pytań, my się nie zastanawiamy, my nie kalkulujemy, my nie słuchamy naszego rozumu, ale idziemy za Bożym głosem. Myślę, że miał mnóstwo, Biblia o tym nie mówi, ale podejrzewam, że wielu ludzi odradzało mu to. Każdy z nas ma różnych doradców, prawda, którzy mają świetny przepis na nasze życie. Często nie mają na swoje, ale mają na cudze, prawda? I doradzają i mówią, co powinno być zrobione. Abraham nie słuchał. Abraham posłuchał Boga i zrobił to, czego Bóg od niego oczekiwał. Pomyślmy, jak wiele razy my stajemy przed takim faktem, że Pan Bóg mówi do nas poprzez swoje słowo. Albo my wiemy, co powinniśmy zrobić, no bo znamy Boże Słowo i wiemy, stajemy przed jakąś sytuacją i jesteśmy świadomi, jakie jest Boże wymaganie względem nas. A często kierujemy się właśnie jakimiś innymi względami, swoim rozumem, korzyścią, jakąś chwilową okolicznością. Nasza wiara jest wtedy odkładana na bok. Kolejna osoba, o jakiej chciałbym powiedzieć, to był Gedeon. On tutaj też jest wymieniony, chociaż nie jest tak dużo o nim napisane, jak o Abrahamie. Gedeon był najmłodszym członkiem swojej rodziny. Niczym się nie wyróżniał. Sam o sobie niezbyt, że tak powiem, nie miał zbyt o sobie wysokiego mniemania. ale może właśnie dlatego Pan Bóg go wybrał i użył go do swoich celów. I no wiemy, że Izraelici byli jakby pod taką okupacją Midianitów, prawda? Kiedy zbierali swoje plony, to przychodził ten ogromny naród i wszystko zjadał, tak jak szarańcza byli, prawda? I kiedy objedli Izraela, to znowu wracali do siebie, mieli taką darmową po prostu, takie darmowe utrzymanie przez kilka tygodni czy kilka miesięcy i Izrael znowu musiał wszystko jakby od nowa sadzić, siać i tak dalej i nigdy się nie mogli dorobić, musieli ukrywać żywność i Gedeon był zajęty właśnie ukrywaniem żywności, kiedy przychodzi do niego anioł. I czytamy, pewnego dnia przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja zaś sam najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I tutaj znowu mamy podobną sytuację jak z Abrahamem. Bóg mówi przez anioła do Gedeona, idź. Czternasty werset. Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. A Gedeon mówi, za pozwoleniem, czym wybawię Izraela? Czym? Jak? Przecież to się nie da. Przecież to jest niemożliwe. Przecież to i tamto i siamto. Myślę, że możemy zobaczyć różnicę, prawda, między wiarą Abrahama i wiarą Gedeona. Abraham poszedł bez zastrzeżeń, bez jednego słowa, bez, nie widzimy tutaj jakiejś kłótni, jakiegoś takiego dylematu, jakiejś rozterki, prawda? Może, być może nawet aż dziwi nas to, ta taka beztroska Abrahama, może byśmy nawet powiedzieli bezmyślność. Kto z nas by się zdecydował, kiedy ma takie ustabilizowane życie, dom, pracę i tak dalej, teraz iść gdzieś nawet nie wiadomo gdzie, prawda? Wszyscy potrzebujemy stabilizacji. Im starsi jesteśmy, tym bardziej tego potrzebujemy. Może dlatego Bóg przyszedł do Abrahama nie kiedy Abraham miał 20 lat czy 30, tylko przyszedł do niego, kiedy jego życie dobiegało już końca. Kiedy człowiek już w zasadzie wszystko ma za sobą, a niewiele ma przed sobą, prawda? Ale przez wiarę te najlepsze, te najważniejsze rzeczy w życiu Abrahama, one się wydarzyły dopiero kiedy był w podeszłym wieku. To, co największe, to, co najważniejsze w jego życiu właśnie wtedy się dokonało. A tutaj mamy Gedeona, bardzo konkretnego człowieka, takiego, wiecie, który miał wszystko przekalkulowane, który nie podejmował jakichś błahych, nieprzemyślanych decyzji, który wiedział, że to, co Bóg od niego chce, czego Bóg od niego chce, czego Bóg od niego wymaga, jest niemożliwe. Gedeon wierzy w Boga. To nie jest człowiek niewierzący. Gedeon wierzy w Boga. I kiedy Bóg przychodzi, on nie ma dylematu, że to Bóg do niego mówi, prawda? Ale kiedy Bóg mówi, idź, wybaw Izraela, przecież to ja Cię posyłam, Gedeon mówi, za pozwoleniem, panie mój. Chwila, chwila. Nie tak prędko. To nie takie proste. To się nie da tak zrobić, jak ty myślisz. Tutaj trzeba mieć środki, pewne takie działania podjąć. I wiecie, to, co się później działo, to, co się później działo, Bóg w swojej cierpliwości I w swojej łaskawości uczył Gedeona, że jednak nie miał racji. Prawda? I kiedy zebrał wielką armię, to Bóg zostawił mu ilu? 300 wojowników. Równie dobrze mógł mu zostawić 30 albo 3. Skutek byłby taki sam, prawda? Chciał mu pokazać, że to nie od tych naszych możliwości, że to nie od tego, czym my dysponujemy, ale od Bożej obecności, od Bożego przyzwolenia i od tego, czy to jest Bożą wolą, czy nie, zależy, czy cel zostanie osiągnięty, albo nie. Prawda? I Gedeon musiał jakby to zobaczyć, uświadomić sobie, jakby zrozumieć ten fakt, że ta liczebność jego armii nie ma żadnego znaczenia. Że liczy się Boża obecność w jego życiu. Że liczy się Bóg, który stoi po jego stronie. Że ważne jest tylko to, czy Bóg go posyła do tego zadania, czy nie. Król Saul. Kolejny przykład. Czasami wracamy sobie do tego przykładu. To nie jest pozytywny przykład, to jest negatywny przykład, ale przykład, z którego możemy się nauczyć. Król Saul był człowiekiem wierzącym. Był człowiekiem wierzącym. Miał wiarę? Miał wiarę. Przynajmniej na początku. Tą wiarę miał, wiecie, ale to, co było jego problemem, to, no właśnie, otworzymy sobie może i przeczytamy. 1 Samuelowa, 24 rozdział. Ja będę się posługiwał takimi znanymi wydarzeniami, żebyśmy mieli też świadomość tego, i wiedzieli, o co chodzi, nie czytając nawet całego tego fragmentu. Saul miał pobić Amalekitów. Miał ich wszystkich zabić. Miał zabić króla. A ich dobytek, miasto, wszystko miał spalić, zniszczyć. Taki był Boży rozkaz. Zabij Amalekitów, a wszystko, co mają, jest obłożone klątwą. Prosty nakaz. Bardzo prosty. Co zrobił Saul? Czytamy, lecz Saul i jego ludzie oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Wiecie, Saul myślał, że może oszukać Pana Boga, że może nabrać Pana Boga. Saul zrobił to, co czasami my robimy, że chcemy zabydlić Panu Bogu oczy, robiąc jakieś działania pozorowane, dając Bogu coś, czego On nie chciał, o czym nie mówił i mówiąc, że kiedy przyszedł do niego Samuel, to co powiedział Saul do niego? Błogosławionyś Ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Jeszcze bezczelnie kłamie. Wypełnił rozkaz Pański? Nie wypełnił. Samuel o tym wiedział, Saul o tym wiedział, wszyscy o tym wiedzieli, ale jakby sytuacja ludzie, którzy byli wokół. Saul był niewolnikiem ludzi, którzy go otaczali. Tej swojej pozycji, którą miał, wysokiej pozycji, nie chciał jej stracić. Tego, co ludzie o nim myśleli. Tego, jak ludzie na niego patrzyli. Kiedy pojawił się Dawid i kobiety zaczęły śpiewać pieśni na cześć Dawida, to co? Saul się poczuł dotknięty do żywego. Jak mogą? Przecież to ja jestem królem, ja jestem taki sławny, a tutaj śpiewają na cześć kogoś takiego mało ważnego. A Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: od Malekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Kto je oszczędził? Kto je przyprowadził? Kto był winny? Kto? Lud. Bliżej nieokreślony lud. Nie Saul. Nie ten, który wydawał rozkazy. Nie ten, który mógł doprowadzić do tego, że ten Boży rozkaz by był wypełniony. Ale lud. To nie ja jestem winny. To nie moja wina. To moja, nie wiem, teściowa, żona, mąż, dzieci, kolega w pracy, kierownik. Oni mnie tak denerwują, oni mnie doprowadzają do tego, że tak musiałem zrobić. Pierwsza jakby taka oznaka, że coś jest nie tak. Kiedy człowiek nie widzi winy w samym sobie, zrzuca winę na inne osoby. To jest jakiś tam rodzaj wiary, którą miał Saul. On później nawet złożył ofiarę, nie czekał na Samuela. To się jakby potęgowało. To wszystko stawało się coraz bardziej takie widoczne, aż w końcu stał się takim jawnym, oficjalnym Bożym przeciwnikiem. Otwarcie wystąpił przeciwko Dawidowi, o którym wiedział, że jest Bożym pomazańcem. I ten taki powolny upadek, to takie drobne nieposłuszeństwo, drobne kombinowanie, naginanie Bożego Słowa do swoich korzyści, do swojej chwilowej sytuacji, próba oszukania Boga. Wypełniłem rozkaz pański, chociaż wiedział, że tego nie wypełnił. Gdyby był szczery, gdyby się upamiętał, gdyby powiedział: tak, źle zrobiłem. Myślę, że sytuacja by wyglądała inaczej. Tak jak Dawid, kiedy przyszedł prorok i obnażył jego stan, nie kombinował, prawda? Powiedział krótko: zgrzeszyłem. U Saula tego upamiętania nie ma. To wszystko, co robi, jest na pokaz, żeby inni mogli zobaczyć. Moglibyśmy jeszcze mówić więcej. Jeszcze Dawida miałem zapisanego, ale wiecie, możemy zobaczyć siebie gdzieś tutaj, wśród tych ludzi, którzy są wymienieni w Biblii. Myślę, że możemy zobaczyć samych siebie. Możemy albo zaufać Panu Bogu, że jest z nami, że jest przy nas. Przecież każdy człowiek wierzący ma tą obietnicę, taką, jaką dostał Gedeon, prawda? Kiedy Bóg powiedział do niego: idź, to ja cię posyłam. Ja jestem z tobą. Przecież my też mamy taką obietnicę, że Bóg jest z nami, prawda? Że nie zostawię was sierotami, że przyjdę znowu, że jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy to Boże zapewnienie o Jego obecności, o Jego takim prowadzeniu, prawda? Bóg jest ze swoim dzieckiem i Bóg też mówi do nas. Wiecie, to nie jest tak, że my musimy się domyślać, że jesteśmy w rozterce. Nie. Zobaczmy, że Bóg, kiedy chciał, to przemawiał w bardzo wyraźny sposób, w bardzo precyzyjny sposób do swoich dzieci. I dzisiaj Pan Bóg również przemawia bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie do mnie i do ciebie. Dokładnie wiemy, czego Bóg od nas chce. Powiem tak, możemy wiedzieć i powinniśmy wiedzieć. Czasami nie wiemy, a wiecie dlaczego? Bo nie chcemy wiedzieć, bo nie sięgamy po Boże Słowo, bo unikamy społeczności, bo nam jest wygodniej, żeby nie wiedzieć, czego Bóg chce, bo my się domyślamy. Kiedy robimy źle, kiedy dokonujemy złych wyborów, my wiemy podświadomie, że nie jesteśmy na Bożej drodze, że Bóg nie idzie z nami tą ścieżką, którą wybraliśmy. I dlatego nasza wiara wtedy jest taka byle jaka, taka bardzo słaba, taka okazjonalna, taka z doskoku, taka od czasu do czasu, prawda? Kiedy już życie tak nas dociśnie, kiedy nie mamy żadnego innego wyjścia. A Bóg chce, abyśmy żyli wiarą, żebyśmy przychodzili do Niego w wierze, nie tylko kiedy jest źle, nie tylko kiedy brakuje gotówki w naszym portfelu i musimy iść do tego bankomatu, ale zawsze, codziennie, żebyśmy nie przychodzili tylko z prośbami, ale przychodzili też z dziękczynieniem, z wdzięcznością, tak jak dziecko do swojego ojca. Wiecie, bardzo przykra to jest sytuacja, kiedy dziecko przychodzi albo dzwoni, albo pisze do swoich rodziców tylko wtedy, kiedy zabraknie mu gotówki, prawda? Zdarzają się takie sytuacje, ale to nie jest dobre, to nie jest właściwe i tak nie powinno być. Nasza wiara, Twoja wiara jest po to, abyśmy czerpali radość z przebywania z naszym Bogiem, żebyśmy doświadczali tej takiej normalnej sytuacji chyba, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Boga w każdym momencie naszego życia. Jaką masz wiarę, bracie i siostro? To w dużym stopniu zależy od nas. Bóg dał każdemu z nas, ja bym powiedział tak, taki zalążek, wzbudził wiarę w Twoim i moim sercu. Dał ten wiar dary po to, żebyśmy go pielęgnowali, po to, żebyśmy go rozwijali, po to, żebyśmy go używali. Nie żeby był ozdobą na niedzielnym nabożeństwie, ale żeby był taką codziennością naszą, taką więzią z naszym Ojcem. Czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Czy Bóg dzisiaj, patrząc na mnie i na ciebie, widzi wiarę? Widzi taką ufność, taką bezgraniczną ufność, że cokolwiek Bóg czyni, jest właściwe, jest celowe, ma sens? Czy Bóg widzi taką gotowość w Twoim sercu, jaka była w Abrahamie, kiedy powiedział, to wziął walizkę i poszedł? Czy jest taka otwartość w Twoim sercu, że cokolwiek Pan Bóg powie, czegokolwiek zażąda, ty jesteś gotowy dzisiaj to uczynić, bez względu na to, co to jest? Zostawić coś, odrzucić coś, pójść gdzieś, zrobić coś. Czy jesteś otwarty i gotowy na Boży głos? Cóż, życzę nam wszystkim, sobie też, abyśmy byli ludźmi wiary, tak jak Abraham, abyśmy byli prawdziwymi dziećmi Abrahama. Nie tylko poprzez jakieś takie, wiecie, biblijne, teologiczne wykłady, które nam udowodnią, no faktycznie jesteśmy dziećmi Abrahama, ale żebyśmy byli tymi dziećmi takimi po linii tej wiary, tak jak Izaak, żebyśmy byli dziećmi obietnicy, żebyśmy mieli tą pewność, że tak jak Abraham był przyjacielem Boga i był ojcem wiary, tak my dzisiaj, tutaj siedzący, tak żyjący tak dawno po Abrahamie, żebyśmy my dzisiaj też mogli powiedzieć tak. Mam tą samą wiarę, którą miał Abraham. Jeśli mówi Bóg i wiem, że to jest Jego głos, ja odpowiadam na ten głos, robię to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Amen. Zaśpiewamy pieśń.